Paryż Radio France International z paryskiego studia w domu Radia nad Sekwaną. Witają Państwa bardzo serdecznie przed mikrofonem Agnieszka Kumor. Za szybą studia realizująca audycję Andrea Kunowa i te panna technika Rudi. Zapraszamy na godzinną audycję wieczorną. W jej programie dziennik przygotowany wspólnie z Piotrem Błońskim. Następnie przegląd tygodników pióra Anny Bernhardt w części magazynowej w bok od autostrady. Dziś pojedziemy do Languedoc-Roussillon, regionu pełnego kontrastów, leżącego na południu Francji. Następnie magazyn Polska we Francji w opracowaniu Piotra Rosochowicza i piosenka francuska magazyn Katarzyny Zawickiej. Na koniec z archiwum RFI wywiad Sylwii Gibbs z 1990 roku przeprowadzony z tłumaczką Marylą Laurent. Zaczynamy od najważniejszych wydarzeń dnia. Nazajutrz po podpisaniu porozumienia o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między Turcją a Armenią pierwsze problemy dają o sobie znać. Szef misji ONZ w Afganistanie Kai Eide przyznał, że podczas sierpniowych wyborów prezydenckich w tym kraju doszło do poważnych nadużyć. Wybory samorządowe w całej Rosji. Opozycyjna partia Jabłoko oskarża władze o fałszerstwa w wyborach do Rady Miejskiej w Moskwie. Pierwsze trudności na drodze do normalizacji na linii Ankara-Erewań. Nazajutrz po podpisaniu w Curychu historycznego porozumienia między Turcją a Armenią o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych po 100 latach wzajemnych animozji pojawiły się pierwsze kłopoty, pisze Nicolas Chevron z AFP. Podczas gdy parlamenty obu krajów mają ratyfikować podpisany dokument, pojawiły się dwa problemy. Kwestia Nagornego Karabachu i ludobójstwa Ormian. Spór o ocenę masakry ponad miliona Ormian w roku 1915 omal nie zaprzepaścił uroczystości podpisania dokumentu. Według Ormian i niemal wszystkich światowych historyków był to przykład tureckiego ludobójstwa. W Turcji za samo określenie tamtych wydarzeń słowem ludobójstwo można pójść do więzienia. W niedzielę turecki premier Recep Tayyip Erdogan uwarunkował otwarcie granic pomiędzy oboma krajami. Porozumienie przewiduje, że ma to nastąpić w ciągu 2 miesięcy po ratyfikacji dokumentu, od postępów w kwestii enklawy ormiańskiej na terytorium Azerbejdżanu. Nagorny Karabach, inaczej Górski Karabach, jest przedmiotem sporu Armenii z Azerbejdżanem. Chcemy, by wszystkie granice zostały otwarte jednocześnie, powiedział Erdogan, ale dopóki Armenia nie wycofa się z okupowanego przez siebie terytorium Azerbejdżanu, Turcja nie może pozytywnie odnieść się do tego problemu. Turecki premier zapewnił jednakże, że przedstawi porozumienie w parlamencie w celu jego ratyfikacji. Miejscowi Ormianie, popierani przez Republikę Armenii, przejęli kontrolę nad Nagornym Karabachem i przyległymi doń strofami azerskimi w wyniku 6-letniej wojny 1988-94, co spowodowało zamknięcie przez Turcję, popierającą Azerbejdżan, granic z Armenią w roku 1993. Dodajmy, że kilka godzin przed deklaracją tureckiego premiera azerski minister spraw zagranicznych potępił zawarcie porozumienia w Curychu. Obecny problem, zdaniem tureckiego analityka Sedata Lacinera, wskazuje na słabą pozycję rządu Armenii w kwestii Nagornego Karabachu, która to kwestia jest niezwykle ważna w oczach ormiańskiej opinii publicznej. Nacjonalistyczna opozycja ormiańska już zapowiedziała marsze i manifestacje przeciw ratyfikacji porozumienia z Turcją. Tu Paryż RFI. Szef misji ONZ w Afganistanie Kai Eide przyznał, że podczas sierpniowych wyborów prezydenckich w tym kraju doszło do poważnych nadużyć. Eide był oskarżany przez swego zastępcę o próbę zatuszowania masowych fałszerstw, jakie położyły się cieniem na wyborach prezydenckich w Afganistanie. Szef misji ONZ przyznał, że w pewnej liczbie lokali wyborczych na południu i południowym wschodzie doszło do poważnych oszustw, ale podkreślił zarazem, że doszło do nich jedynie tam. Zakres oszustw jest wciąż badany, powiedział dziennikarzom Kai Eide. Na konferencji prasowej towarzyszyli mu ambasadorzy USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, obecni w Kabulu. Dziennikarzom nie pozwolono zadawać pytań. W odrębnym komunikacie szwedzka prezydencja Unii Europejskiej podkreśliła, że w pełni popiera misję ONZ w Afganistanie i jej szefa Kaja Eide. W sobotę Waszyngton wydał komunikat podobnej treści. Zanim Eide, wszystkie próby określenia rozciągłości oszustw pozostają spekulacjami do momentu całkowitego przeliczenia liczby głosów. Afgańska Komisja Wyborcza poinformowała nazajutrz po wyborach, że przeliczenie głosów może zabrać do 6 tygodni i że jeśli zaistnieje potrzeba przeprowadzenia drugiej tury, nie nastąpi ona wcześniej niż na wiosnę. Tu Paryż, RFI.
W 76 spośród 83 regionów Rosji odbywają się w tę niedzielę wybory samorządowe, przedstawiane przez prezydenta Miedwiediewa jako umocnienie demokracji, czy wręcz nowa era demokracji. W rzeczywistości jednak spośród wszystkich opozycyjnych ugrupowań jedno tylko, partia Jabłoko, zdołało zarejestrować swych kandydatów na listach. Pozostałe spotkały się z odmową administracji, najczęściej pod pretekstem nieważności podpisów. Ale nawet działacze partii Jabłoko nie uzyskali dostępu do mediów. Mało tego, nie uzyskali też zezwolenia na rozwieszanie plakatów wyborczych. Według niezależnego Instytutu Sondażowego Lewady 62% Moskwiczan uważa te wybory za farsę, co przebieg głosowania zdaje się jak dotychczas potwierdzać. Jabłoko zapowiada złożenie skargi na liczne nadużycia wyborcze w Moskwie, gdzie stwierdzono, że masowo głosują ludzie nieprzypisani do danego biura wyborczego. Centralna Komisja Wyborcza zapewnia, że głosowanie odbywa się w spokoju, a skarg jest mniej niż przy poprzednich wyborach.
Tu Paryż, RFI. Już w skrócie. Podczas wizyty premiera Putina w Chinach w nadchodzącym tygodniu Moskwa i Pekin podpiszą liczne umowy bilateralne, w tym porozumienie w sprawie wyrzutni rakiet balistycznych. Jak poinformował gabinet premiera, ponad 10 dokumentów jest właśnie przygotowywanych do podpisu między rządami obu państw, w tym umowa w sprawie wyrzutni. Rosjanie i Chińczycy przygotowują również protokół do umowy w sprawie organizacji i rozwoju linii szybkich pociągów na terytorium Rosji. Putin oczekiwany jest w Pekinie w poniedziałek. Jego wizyta potrwa do środy. Francuski adwokat Romana Polańskiego poinformował, że jest mocno zaniepokojony stanem zdrowia 76-letniego reżysera przebywającego w szwajcarskim więzieniu. W oczekiwaniu na dalszy ciąg procedury sądowej reżyser zdecydował się pozostać w Szwajcarii, jeśli zostanie zwolniony warunkowo, powiedział mecenas Hervé Termin, który przyznał, że Polański wydaje się bardzo przygnębiony. Paryż, RFI. Nadaliśmy dziennik, a oto dalszy ciąg naszej audycji. Paryskie tygodniki przejrzała Anna Bernhardt.
Europa poszukuje prezydenta. Nazwisko Tony Blaira pojawia się w tym kontekście najczęściej, ale są też inni kandydaci, czytamy w tygodniku Le Point, który wylicza wady byłego premiera brytyjskiego. Jak Anglik może reprezentować wszystkich Europejczyków, podczas gdy Wielka Brytania nie przystąpiła do strefy Schengen? Jak ma jednoczyć Unię ktoś, kto poparł wojnę w Iraku? I w dodatku, czy mianowanie na prezydenta Unii polityka jednej z potęg europejskich nie wzbudzi obaw w mniejszych krajach członkowskich, zadaje pytanie korespondent tygodnika w Brukseli. Prezydent Unii musi mieć wielkie uszy, by słyszeć sygnały ze wszystkich stolic europejskich i wielką umiejętność negocjacji i kompromisów, uważa Jean-Claude Juncker, przez długi czas uważany za faworyta na to stanowisko. Francuzi nie mają oficjalnie swego kandydata, choć czasami pada nazwisko François Fillon. W Brukseli, jak wystartujesz za szybko, to możesz być odstrzelony w locie jeszcze przed lądowaniem, zwierza się dziennikarzowi Le Point, jeden ze znawców tematu. Oficjalnie też, jak na razie, Paryż nie zabiega o wstawienie swego człowieka na stanowisko ministra spraw zagranicznych, który zresztą po protestach Londynu nie będzie się tak nazywał. Niemniej będzie miał do dyspozycji pracowników służby dyplomatycznej i 5 miliardów budżetu rocznie. Europejscy socjaliści bardzo chcą mieć to stanowisko, więc poet elizejski dyskretnie zapytał byłego socjalistycznego ministra Hubert Wedrina, czy nie jest zainteresowany. Odpowiedź była pozytywna. Ale wcześniej, przypomina dziennik, trzeba pokonać opór prezydenta Klausa, który robi co może, by opóźnić decyzję i ma nadzieję, że brytyjscy konserwatyści po dojściu do władzy zorganizują referendum. Klaus jest zatwierdzony przez parlament, który ratyfikował również traktat lizboński. Polski. To jest problem, który trzeba rozwiązać. Tylko kiedy? Pytał niedawno José Manuel Barroso. Gdy Fredrik Reinfeldt, premier Szwecji, zadzwonił do czeskiego prezydenta po ogłoszeniu wyników referendum w Irlandii, Klaus nawet nie podniósł słuchawki, czytamy w Le Point. Klaus oficjalnie czeka na decyzję Trybunału Konstytucyjnego, ale nie wiadomo, kiedy orzeczenie zostanie wydane, za 6 tygodni czy miesięcy. Czy ta gra na zwłokę czeskiego prezydenta się uda? Zastanawia się L'Express, przypominając, że David Cameron, przywódca konserwatystów brytyjskich, obiecał, że jeżeli wygra on wybory na wiosnę 2010 roku i jeżeli traktat lizboński nie wejdzie do tego czasu w życie, to Wielka Brytania zorganizuje referendum w sprawie traktatu. Wynik tego głosowania wydaje się przesądzony z góry i takiego katastrofalnego scenariusza trzeba by uniknąć, przestrzega dziennikarz L'Express. Średnia łapówka w Rosji wzrosła o 2,5% w ubiegłym roku i wynosi teraz 24 tysiące rubli, 550 euro w przeliczeniu. Taką informację podało rosyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Najczęściej popełnianym przestępstwem w Rosji jest sprzeniewierzenie. 80% w statystykach kryminalnych dotyczących przestępstw gospodarczych. Czytamy w tygodniku Le Point, który przypomina, że prezydent Miedwiediew walkę z korupcją uznał za jeden z priorytetów swej polityki. Natomiast Le Nouvel Observateur zamieszcza obszerny artykuł z Rosji o prześladowaniach przeciwników Putina. Ahmed Gusajew wie, że jest następny na liście. Prawnikowi związanemu z zamordowaną niedawno Natalią Estemirową towarzyszyli zazwyczaj dwaj policjanci. To ta od was została zabita i ty wiesz dlaczego, powiedział bez ogródek jeden z nich. Gusajew nie wytrzymał napięcia, wyjechał z Czeczenii, opisuje korespondent Jean-Baptiste Naudy. Na celowniku autorytarnego premiera Rosji jest przede wszystkim memoriał, którego pierwszym przewodniczącym był dysydent i laureat Nagrody Nobla, fizyk Andrzej Sacharow. Wszystkie środki są dozwolone, by zgnębić organizację broniącą praw człowieka. Zakazy, kontrole podatkowe, administracyjne szykany i przemoc fizyczna. Groźby pod adresem członków memoriału nie należą do rzadkości. Często bywają pobici oni przez nieznanych sprawców czy pociągani do odpowiedzialności pod fałszywymi zarzutami. Według Kremla organizacje te propagują fałszywy obraz Rosji za granicą, a ich działacze to, według słów Władimira Putina, wrogowie ludu na żołdzie Zachodu. To szakale krążące wokół zachodnich ambasad. Łamanie praw człowieka? O tym w Rosji niewiele się mówi. Premier woli raczej pić szampana podczas kolejnych rocznic upamiętniających powstanie Czeki. W książkach historycznych rehabilituje się Stalina jako dobrego menadżera, a wielki terror jest tłumaczony procesem industrializacji. Archiwa dotyczące represji zamykają się coraz szczelniej i historykom coraz trudniej dociekać prawdy o przeszłości komunistycznej. Sporo też w tygodnikach francuskich reakcji w sprawie Romana Polańskiego. W listach od czytelników do tygodnika Le Nouvel Observateur przeważa ton oburzenia, iż biednych inaczej się sądzi niż bogatych. L'Express zastanawia się, czy za aferą Polańskiego nie kryją się naciski polityczne i przypomina, jak Szwajcaria źle przeżyła wymuszone na niej przez Amerykanów odstąpienie od tajemnicy bankowej. Tygodnik opisuje też, jak filmowcy po aresztowaniu reżysera zrazu podnieśli głośny protest, a wobec nasilającego się społecznego oburzenia obrońcy nieco ściszyli ton i bardziej niuansują swe wypowiedzi. W Le Point natomiast Bernard-Henri Lévy tłumaczy, dlaczego jednak broni Polańskiego. Podkreślając na wstępie, że gwałt 13-letniej dziewczynki jest ciężkim przestępstwem i żaden, największy nawet artysta, nie może być zwolniony z odpowiedzialności za taki czyn, francuski filozof przypomina jednak pewne fakty. Nie rząd z nieletnią osobą, czyn do popełnienia którego przyznał się Polański, to nie jest przestępstwo przeciwko ludzkości, jak próbują wmawiać od kilku dni przeciwnicy atakujące reżysera. mieszając wszystko ze wszystkim, używając pozbawionych sensu argumentów, nie biorąc pod uwagę tego, że ofiara przebaczyła dawno swemu katowi, błaga o pozostawienie jej w spokoju. Sława i talent Polańskiego wcale mu nie pomagają. Gdyby chodziło o zwykłego obywatela, amerykański wymiar sprawiedliwości dawno by już o nim zapomniał. Ale sędziowie amerykańscy są wybierani głosami ludu, co oznacza, że w okresie przedwyborczym poszukują poparcia. Sprawa Polańskiego unosi się w oparach niezdrowej sensacji i zagłuszana jest krzykiem trybunów ludu, ekspertów od moralności. A tłum oczekuje z podnieceniem, aż spadnie głowa skazańca. Oburza się na łamach Le Point Bernard-Henri Lévy, zadając pytanie. Albo Polański jest potworem, jakim go przedstawiacie, więc nie należało mu dawać ani Oscara, ani Cezara, bojkotować jego filmy i donieść na niego odpowiednim władzom, kiedy przyjeżdżał z rodziną do swojego domu w Szwajcarii. Albo nie mieliście mu nic do zarzucenia, spotykając go na wszystkich festiwalach świata i czujecie, podobnie jak ja, niebywałą hipokryzję tego sędziego, żądnego władzy i sławy, który w okresie przedwyborczym budzi się i pędzi złożyć ofiarę w ręce swych wyborców. RFI.
W bok od autostrady zaprasza Agnieszka Kuro.
Gdzie ma pojechać na wakacje czteroosobowa rodzina, w której córka chce w góry, syn nad morze, matka najchętniej wybrałaby spa, a ojciec marzy o tym, by mieć święty spokój. Oczywiście do Languedocji, Roussillon. Rzymianie, Katarzy, pielgrzymi na szlakach świętego Jakuba z Komposteli, budowniczowie fortec i kanału południa, winiarze, rybacy, hodowcy koni w Camargue. Każdy z nich zostawił na tej ziemi swój ślad. Languedocja Roussillon wciąż czeka na odkrycie przez polskiego turystę. Śródziemnomorski urok południa, katalońska feria na arenach w Nim, Dolce Farniente na plaży w Collioure, wiosce malarzy, średniowieczne miasto Carcassonne, górskie wycieczki, w czasie których latem poznamy zamki Katarów oraz ukryte przed zgiełkiem świata romańskie kaplice, a zimą będziemy mogli sprawdzić swoje umiejętności sportowe. Nie wystarczą nam jedne wakacje, by odwiedzić wszystkie zakątki tego pięknego regionu. Z lotu ptaka przypomina on włoski but, tyle że odwrócony. Czubek buta sięga na północ, to górzysty park narodowy w Sewennach. Jego obcas stanowi wysunięta na wschód partia śródziemnomorska z departamentem Gard i słynnym mostem akweduktem, wzniesionym przez Rzymian około 50 roku naszej ery. Jadąc dalej na południe, wzdłuż cholewy naszego buta, znajdziemy sznur nadbrzeżnych jezior, idealne miejsce do żeglugi. Doroczny jesienny wypływ dorad z jeziora Tofset do Morza Śródziemnego to grat dla setek zapalonych wędkarzy. Swą cholewą nasz imaginacyjny but sięga na południu wschodniego pasma Pirenejów. Na region Languedocji-Roussillon składa się 5 departamentów. Lozère i Gard na północy, Hérault po środku, Aude i Pyrénées Orientales na południu. Zatrzymajmy się dłużej w Narbonie. Starożytna stolica Gallii Narbonensis posiada urok prowincjonalnego miasta. Na każdym kroku znajdziemy tu pamiątki po Charles Trenet, wielki syn tej ziemi, autor takich przebojów jak Jadla Joie czy Douce France, urodził się w Narbonie 18 maja 1913 roku. Zachował się jego dom rodzinny. Pozostałości rzymskiej Via Domitia widoczne są pod głównym placem miasta. Wznoszący się obok ratusz miejski, odrestaurowany przez Violę Dzika, kryje w swych wnętrzach prawdziwe miasto w mieście, stary i nowy pałac arcybiskupów, muzeum archeologiczne z kolekcją rzymskich mozaik i największym we Francji zbiorem XIX-wiecznego malarstwa orientalistycznego, a wreszcie imponującą XIII-wieczną katedrę Saint-Just et Saint-Pasteur, której gigantyczna sylwetka góruje nad płaską okolicą. Warto podkreślić, że to tylko apsyda i część transeptu. Brak funduszy i wybuch wojny stuletni wstrzymały budowę świątyni, którą w wiekach późniejszych wyposażono w imponujące organy. Za głównym barokowym ołtarzem w kaplicy Matki Boskiej z Betlejem kryje się gotycka rzeźbiona nastawa ołtarzowa z wyobrażeniem piekła i zanurzonych w nim dusz ludzkich. Unikalne na skalę światową kamienne figury zostały literalnie wyrąbane w wieku XVIII, by dać miejsce nowemu rokokowemu ołtarzowi. Gotycki pierwowzór odkryto w roku 81 pomimo zniszczeń napawa podziwem dla kunsztu średniowiecznych mistrzów. W narbońskich stuletnich halach napełnimy koszyk miejscowymi specjałami, kasztanami, wędlinami, solą z Camargue, ostrygami, anchois, muszlami telin, małymi skorupiakami zbieranymi na plaży, świetnymi na zakąskę, do których najlepiej pasuje różowy Coteau du Languedoc, ale o winach porozmawiamy przy innej okazji. Nie zapomnijmy o La Narbonnaise, jabłkowym placku z orzeszkami sosnowymi, przypominającym strudel tudzież kremie katalońskim podawanym ze słodkim Banyuls. Ze swymi 13 uzdrowiskami region zajmuje trzecie miejsce na mapie francuskich spa. Talasoterapię zapewnią zestresowanym pracoholikom instytuty w Banyuls-sur-Mer, Cap d'Agde, Port Camargue czy La Grande Motte. Podczas gdy pani pławi się u wód, pan może się odprężyć na jednym z licznych pól golfowych, chyba że razem wybiorą się na wycieczkę łodzią po kanale południa, cudzie techniki i natury. Po algoterapii i siarkowych kąpielach nie ma jak dobra kolacja. Intymną atmosferę i kuchnię prawdziwie autorską znajdziemy w restauracji Le Kérou w nadmorskiej miejscowości Argelès-sur-Mer na południu. Jej młody szef Cyril Domagala, który przeprowadził się tu z Lotaryngii, odziedziczył po polskich i włoskich przodkach fantazję i gościnność. Już niedługo jego subtelne w smaku i dostępne w cenie kreacje kulinarne oparte na katalońskich specjałach zyskają mu uznanie Guide Michelin. Naszą podróż po Languedocji kończymy na kamienistej plaży w Collioure, wiosce malarzy, której atrakcję stanowi bez wątpienia najlepiej zachowany we Francji średniowieczny zamek królewski, przebudowany przez Vauban'a. W cieniu ufortyfikowanego kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej od Aniołów z barokowym ołtarzem w niebowzięcia dłuta Józefa Seniera malowali niegdyś swe dzieła Dufy, Picasso, Matisse. Dziś znajdziemy tu pomniejszych artystów, ale urok tej wioski czyni ponoć cuda. Wszelkie przydatne linki znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.rfi.fr/po polsku pisane razem. RFI.
Polska we Francji. Piotr Rosochowicz.
W paryskiej siedzibie Polskiej Akademii Nauk rozpoczęła się seria wykładów, które wygłaszać tam będą laureaci Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, takiego polskiego Nobla. Pierwszą z prelekcji zatytułowaną Od tundry do tropików, zmienność roślin i ich wpływ na środowisko wygłosił profesor Jacek Oleksyn, ubiegłoroczny laureat wspomnianej nagrody. Jest on kierownikiem Laboratorium Ekofizjologii Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku pod Poznaniem i wykładowcą na Uniwersytecie w St. Paul w amerykańskim stanie Minnesota. Oto co powiedział do naszego mikrofonu.
Liście mają podstawowe znaczenie w funkcjonowaniu wszystkich ekosystemów na naszym globie, ponieważ to w nich zachodzi przemiana energii świetlnej, w wyniku której produkowane są asymilaty będące budulcem wszystkich roślin na kuli ziemskiej.
Podczas wykładu mówił pan dużo o takiej paraleli między liśćmi a ekonomią. Może parę słów na ten temat?
Tak, to jest niezwykle ciekawe zagadnienie. Język, który my używamy w opisywaniu zjawisk biologicznych, ekofizjologicznych, okazuje się, że jest bardzo podobny do języka używanego przez ekonomistów. To nie jest moje odkrycie, ponieważ moi koledzy już od dawna w różnych dziedzinach biologii tego języka używają do opisywania zjawisk przyrodniczych. I okazało się, że takie wyrazy jak produktywność, takie określenia jak rentowność, jak najbardziej dotyczą także świata roślin. Również okazuje się, że wiele z tych opisów ekonomicznych czy z teorii ekonomicznych bardziej sprawdza się w przyrodzie niż w naszym życiu ekonomicznym z prostej przyczyny, że przyroda nie, antropomorfizując oczywiście, nie podejmuje irracjonalnych decyzji takich, które podejmowane są częstokroć przez ekonomistów.
Bardzo podobało mi się porównanie z bajką La Fontaine'a Żółw i Zając. Czy coś takiego również może pan profesor przeprowadzić, jeśli chodzi o liście, taką paralelę, takie porównanie?
Tak, otóż długość życia liści jest najróżniejsza w zależności od gatunku, strefy geograficznej i tak dalej. Mogą one żyć od mniej niż miesiąca do 45 lat. Dlatego też w naszych badaniach doszliśmy do wniosku, że te rośliny, które charakteryzują się krótkim okresem utrzymywania liści, mają także syndrom szeregu innych cech, takich jak szybki wzrost, ekspansywność w środowisku. Natomiast na drugim końcu tego spektrum są rośliny, które utrzymują liście przez wiele lat i to są rośliny, których metabolizm jest znacznie mniejszy od pierwszej grupy. Tak więc bajka La Fontaine'a o zajączku i żółwiu, które startowały w biegu długodystansowym i na pierwszym odcinku zgodnie z oczekiwaniami oczywiście zając wyrwał się do przodu i znacznie wyprzedzał żółwia. Nie doprowadziła go jednak jako pierwszego do mety, ponieważ cały wyścig w rezultacie wygrał żółw i morał z tej przypowieści La Fontaine'a był taki, iż ten sam cel można osiągnąć na najróżniejsze sposoby. Tak więc na jednym krańcu tego spektrum produktywności roślin będziemy mieli rośliny, które utrzymują liście krótko, charakteryzują się wysokim natężeniem procesów metabolicznym, ale jednocześnie żyją krótko, ponieważ podstawowy budulec węglowodany wytwarzany w procesie fotosyntezy zużywany jest na wzrost. Natomiast na drugim krańcu tego spektrum mamy strategię żółwia, którego zysk nie jest obliczany na dni, kwartały, miesiące czy nawet lata, na dziesięciolecia. Tak więc ten zajączek to może być ryzykowny gracz giełdowy, który codziennie ryzykuje bardzo wiele, może wygrać również wiele. A na drugim krańcu spektrum żółwia, który żyje powoli, ale długo, jednocześnie ma niewielką intensywność wzrostu, produktywność.
I jeszcze może na zakończenie troszkę o współpracy polsko-francuskiej. W czasie prelekcji mówił pan o tym, że byli jacyś naukowcy z Montpellier w jednej z wypraw, prawda?
Tak, ta współpraca była trochę dziwna, ponieważ my się osobiście nigdy nie spotkaliśmy. No w tej chwili możliwości są takie, że można współpracować nie widząc się nawzajem, czy widząc tylko na ekranach monitorów naszych komputerów. Natomiast lada moment zaczynamy duży projekt we współpracy z badaczami z Nancy, z badaczami z frankofońskiej części Kanady, Stanów Zjednoczonych i nami w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku. W olbrzymim skrócie będzie to dotyczyło też niezwykle istotnego problemu, jak różnorodność gatunkowa drzew wpływa na środowisko i wzajemne relacje, dynamikę wzrostu między nimi. Także będziemy zakładać w każdym z krajów powierzchnie doświadczalne, na których będzie wysadzanych 12 gatunków drzew, 6 europejskich i 6 północno amerykańskich w różnym zagęszczeniu. Od monokultur, czyli na poletku będzie tylko jeden gatunek, do 16 gatunków na poletku. I specjaliści znowu z różnych dziedzin będą wspólnie badać dynamikę wzrostu, produktywność i inne istotne o biologii tych gatunków i drzewostanów, które one tworzą, cech.
Kieruje pan laboratorium ekofizjologii Instytutu Dendrologii, pan w Kórniku pod Poznaniem. Ile osób liczy to laboratorium?
To jest niewielkie laboratorium, liczy 4 osoby, aczkolwiek w zależności od projektu, jakie mamy, zatrudniamy inne osoby. W tej chwili zatrudniamy do 16 studentów, ponieważ realizujemy duży projekt na zamówienie lasów państwowych. Projekt też ma w pewnym sensie związek, aczkolwiek nie bezpośredni, z Francją. Otóż nie za górami są rozliczenia w tak zwanych kwotach węglowych i to w wielkim skrócie polega na tym, iż te kraje, które stosują czyste technologie, głównie produkcji energii elektrycznej, będą dysponowały pewną nadwyżką wynikającą z takich kwot węglowych, wynikającą z swoich inwestycji w te technologie i będą je odsprzedawały na wolnym rynku tym krajom, które mają technologie oparte na spalaniu paliw kopalnych, do których należy oczywiście Polska. I okazało się, że dane, którymi dysponujemy na temat retencji węgla w ekosystemach leśnych, nie są kompletne. W związku z tym, że no nie boję się użyć tego słowa, grozi nam konieczność zakupienia kwot w przeciągu 20 lat na około 30 miliardów euro. Zanim zaczniemy się rozliczać, musimy dokonać bilansu retencji węgla w naszych ekosystemach. I tu jest, okazuje się, interesujący element tego, specyficzny nie tylko dla Polski. Otóż tak naprawdę my wiemy i umiemy obliczać zawartość węgla w biomasie części nadziemnej, bo cała nauka leśna rozwinęła się wokół biometrii. To była pierwsza dziedzina, która wiąże się z naukami leśnymi, ponieważ pomiary biometryczne mówią nam, ile mamy surowca w lesie, czyli ile mamy tam pieniędzy i ile tego surowca możemy w jakim okresie sprzedać i tak dalej. Natomiast nie zapomnijmy, że lasy i drzewa to nie jest tylko część nadziemna. Jest również część podziemna i we wszystkich modelach właśnie retencji węgla, ale i nie tylko, przyjmuje się, że 20% tego, co jest nad ziemią, jest pod ziemią. I nasza grupa zajęła się właśnie odpowiedzią na pytanie, ile tak naprawdę, czy tam jest 20%, czy jest 17%, 15%, a może jest 150%. Nikt tego nie badał, ponieważ tych korzeni nie można sprzedać. No, zainteresowanie nimi było niewielkie w XIX wieku do produkcji pewnych substancji chemicznych, ale w tej chwili produkuje się je syntetycznie, więc nikt korzeni nie wykopuje. Tak na dobrą sprawę, my nie wiemy, jak długo następuje rozkład tych korzeni. Czy one się rozkładają 2, 5, 10, 15, a może 50 lat. Jak one szybko rozkładają się na w górnej części gleby, a jak długo na 2 metrach. Konia z rzędem, kto takiej odpowiedzi udzieli. W związku z tym, że te drzewa trzeba wykopać, trzeba mieć dziesiątki rąk do przesiewania, wykopywania, mimo że robimy to częściowo także mechanicznie, przy pomocy wynajmowanych wozów strażackich i tak dalej, to wówczas nasze laboratorium pączkuje do około 20 osób, a my się cieszymy, że jesteśmy w otoczeniu młodych ludzi, którym możemy dać w okresie przerwy semestralnej pracy.
I Biała Dama wam nie przeszkadza w tej pracy?
Nie, Biała Dama wyłącznie pomaga. Zawsze pamiętamy o tym, jaki jest rodowód naszej instytucji. Może dla tych osób, które nie są zorientowane, turyści oprowadzani po Zamku Kórnickim, siedziby rodowej najpierw Górków, później Działyńskich, a w końcu Zamojskich, jest obraz jednej z właścicielek w białym stroju i zazwyczaj zazwyczaj się mówi im o tej pani jako osobie straszącej w tym zamku, ale na poważnie. My jesteśmy unikalną instytucją w skali Polski, która powstała z dobrej woli kilku pokoleń osób, które pracowały dla dobra Polski. Hrabia Zamojski zapisał wszystkie swoje dobra, kilkadziesiąt tysięcy hektarów ziem ornych państwu polskiemu z wyraźnym zaznaczeniem w testamencie, iż jednym z celów ma być powstanie instytucji zajmującym się badaniem drzew i lasu. I zawsze o tym pamiętamy, że to nie jest zwykła praca, do której się przychodzi i pracuje od 8 do 3, że ktoś kiedyś poświęcił wszystko dlatego, żeby nasze miejsce pracy powstało. I mimo tego, iż w 1952 roku fundacja, którą powołał hrabia Zamojski, przestała istnieć, w naszych sercach jest do dzisiaj. Także to jest specyficzne miejsce, które zobowiązuje nas do myślenia nie tylko o przeszłości, ale i przyszłości.
Była to rozmowa, jaką przeprowadziłem z profesorem Jackiem Oleksynem, kierownikiem Laboratorium Ekofizjologii Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku pod Poznaniem i wykładowcą na Uniwersytecie St. Paul w amerykańskim stanie Minnesota.
RFI. Tu Paryż, RFI. Czas na nasze archiwa. Wybraliśmy z nich wywiad, jaki Sylwia Gibbs przeprowadziła w roku 1990 z tłumaczką Marylą Laurent.
Tłumacze są przewoźnikami, napisał kiedyś Karl de Decius, wybitny tłumacz literatury polskiej na język niemiecki. Przewoźnictwem między dwiema literaturami, polską i francuską, zajmuje się od lat we Francji Maryla Laurent, wykładowca na Wydziale Polonistyki na Uniwersytecie w Lille. Rozmowa przeprowadzona w 1990 roku jest zarazem portretem tłumaczki, obrazem sytuacji tłumacza i literatury polskiej we Francji. Jej treść jest nadal aktualna, mimo że Maryla Laurent przetłumaczyła od tego czasu wiele innych książek. Czy można panią nazwać tłumaczką Tadeusza Konwickiego we Francji?
Chyba nie, bo Tadeusz Konwicki ma więcej tłumaczy. Tłumaczyła go Zofia Bobowicz, tłumaczył Jerzy Lisowski, tłumaczyła Laurence Dievre. Ale bardzo lubię tłumaczyć Konwickiego i byłoby mi przyjemnie, ale tak nie jest do końca.
Czy mogłaby pani powiedzieć w takim razie, jakich innych autorów pani tłumaczyła na język francuski i które powieści Konwickiego?
Więc Konwickiego tłumaczyłam Sennik współczesny, Dziurę w niebie, ostatnio Bochiń. Tłumaczyłam kiedyś, i to było bardzo trudne ćwiczenie, proces zabójców księdza Popiełuszki. I tłumaczyłam sporo nie książek, ale artykułów różnych pisarzy.
Czy mogłaby pani tutaj przekazać naszym słuchaczom kilka swoich doświadczeń warsztatowych?
Najlepiej jest, gdy człowiek się identyfikuje jakoś z autorem czy z atmosferą książki. Wiem, że gdy tłumaczyłam Sennik, tłumaczyłam go podczas gdy byłam w Indonezji i zapraszałam na kolację różnych inżynierów szybów naftowych, dlatego że jest to książka bardzo męska. Tam jest słownik bardzo specyficzny i cały czas się jakoś bałam, że ja ją zrobię jakąś kobiecą, jakąś bardziej udelikatnioną i tego się bardzo obawiałam. Myślę, że jest to bardzo ważna rzecz, żeby nie była to jakakolwiek książka, tylko była to książka, którą się odpowiednio odczuwa i rozumie. I gdy mówiłam, że proces zabójców księdza Popiełuszki był trudnym tekstem, dlatego że tam z kolei jakoś trudno było się identyfikować na przykład z zabójcami. Przy tym oni właściwie nic nie mówili i tutaj trzeba było oddać pusty tekst w innym języku. Nie bardzo wiadomo było, jak to oddać, bo wiadomo, że nikt nie będzie podejrzewał kogoś, że nic nie mówi, tylko podejrzewa się wówczas tłumacza, że nie zrozumiał. I tutaj było to bardzo trudne z punktu widzenia technicznego tłumaczenie.
I jak pani rozwiązała te trudności?
Myślę, że jakoś je rozwiązałam. Wiem, że w jednym miejscu musiałam dać odsyłacz, że wiadomo, że to nic nie znaczy, ale że jest to sposób wyrażania się głównego zabójcy. Pełen cynizmu i pełen próżni jakiejś.
Weźmy teraz przykład Bohini, w której Konwicki odtwarza świat martwy nawet dla swoich polskich czytelników. Jest to XIX-wieczny, szlachecki, popowstaniowy, polsko-litewski świat. Jak pani odtworzyła te nieistniejące już realia w języku francuskim?
Tutaj powiem o rozpaczy tłumacza. W Bohini są rzeczy, które oczywiście są pewną egzotyką, na przykład ogórki z miodem, ale najtrudniejsza rzecz to dialogi. Dlatego, że cała kompozycja Konwickiego, układów między Heleną a człowiekiem, którym jest zakochana, polega na dialogach. Ona do niego mówi jak do sługi, mówi jak do kogoś bliższego. Ta cała możliwość polskich form grzecznościowych, która jest stopniowana. Po francusku już tego nie ma absolutnie od rewolucji francuskiej, bo istnieje tylko forma W, ewentualnie forma, że podaje się imię, albo forma ci. I to było straszne, bo ja tutaj też nie byłam w stanie żadną sztucznością oddać właśnie tego postępu w uczuciach Heleny, które występuje w dialogach. Poza tym oczywiście, że zawsze jest problem doboru. Ja nie mogę użyć jakiegoś dialektu bretońskiego czy z południowej Francji, no bo to momentalnie czytelnik francuski nie będzie myślał o Litwie, tylko będzie myślał o tym regionie francuskim. Więc wtedy trzeba zrobić jakąś sztuczną mieszankę, że nie jest to czysty język, tylko jakiś komponowany, że wiadomo, że oni mówią inaczej i stwarza się to sztucznie. Tu jest cierpienie tłumacza, bo się niewątpliwie zatraca coś, co się odczuwa bardzo silnie w tekście polskim.
Może teraz pytanie natury bardziej osobistej. Urodziła się pani we Francji. Skąd pani więź z polskością, a następnie z polszczyzną?
Tutaj odpowiem pani o dziwnościach polskich. Więc moi dziadkowie, taki jedni jak i drudzy, wyemigrowali z terenów, o których dzisiaj jakiś dziwny naukowiec pisał w Le Monde, że są to ziemie etnicznie niemieckie. Wyemigrowali tuż przed lub tuż po I wojnie światowej. I z tych ziem etniczno-polskich zachowało się pewne tradycje. U nas w domu polski był językiem jakimś rodzinnym po prostu, niekwestionowanym. I ja interesowałam się zawsze bardzo literaturą, ale jak pani wie, we Francji uczy się wyłącznie literatury francuskiej, jako najlepszej w świecie, wiadomo. Więc w którymś momencie chciałam studiować polską i tak skończyłam polonistykę. I dzisiaj właśnie jako z tych ziem nieetnicznie polskim, końcem tego samego wieku zajmuje się literaturą polską.
Związek tłumaczy literatury we Francji wymaga od swoich członków, by ich językiem ojczystym był język francuski. Co pani o tym sądzi?
Ja myślę, że jest to poważne wymaganie, dlatego że ja to czuję po polsku. Wprawdzie polski studiowałam i zawsze znałam, ale ja czuję to u siebie bardzo silnie, że ja znam w sposób bardziej giętki język francuski, a już zwłaszcza w formach takich wypracowanych, literackich, niż polski. I ja na przykład nie mam pewności, że to, co piszę po polsku, jest to będzie poprawne, ale że to będzie dokładnie tak, jak napisałby to Polak. Będzie to jak przeciętny Polak, ale chodzi tu o problem twórczości. Natomiast wiem, że po francusku to wchodzi w kanony jakieś bardziej literackie, że jest to bardziej wypracowany język, spontaniczny. Łatwiej można być pisarzem w obcym języku. Podczas gdy tłumaczenie to jest wyrażanie cudzych myśli cudzym językiem. W tej chwili mamy w przygotowaniu tom wierszy poetów wojennych Baczyńskiego, Gajcego, Stroińskiego, Różewicza. I tu się czuję, gdy tłumaczy ktoś, kto bardzo dobrze zna francuski, ale nie jest to jego język pierwszy, tu wychodzi to słabiej. Bo nie wie dokładnie, jak daleko można naciągać język francuski na formę obcą. To jest coś niewytłumaczalnego.
Z naszej dotychczasowej rozmowy wynikło, że zawód tłumacza jest pracą niesłychanie trudną, wymagającą, odpowiedzialną. Powiedzmy więc teraz, jak wygląda kondycja tłumacza we Francji. Przede wszystkim, czy za te wszystkie zalety otrzymuje się jakąś godziwą zapłatę?
Więc na przykład za wiersze, które przygotowujemy, cały tom, wiadomo, że nikt grosza nie dostanie. Także to już jest problem pewnej ambitnej literatury, bo to należy robić. Bardzo dużo prac wykonuje się wręcz za darmo, na zasadzie, że jakoś to się podoba i to się chętnie tłumaczy, bo czuje w tym pewien cel i tak dalej. I to się często zdarza. Natomiast same taryfy wydawnictw, ja kiedyś obliczyłam, że gdybym chciała przestać pracować na uczelni, musiałabym przetłumaczyć gdzieś do 5 książek rocznie, co jest oczywiście nie do przyjęcia, dlatego że ja nie pracuję tak szybko i myślę, że byłyby to źle przetłumaczone książki, bo książkę trzeba przemyśleć, trzeba do niej wrócić, trzeba sprawdzić i tutaj już jest to niemożliwe. Bardzo niewiele osób żyje tylko z tego zawodu.
A jeśli chodzi o uznanie, o miejsce tłumacza w hierarchii, że tak powiem, intelektualistów, czy na przykład często spotkała się pani z jakimiś opiniami o własnej pracy w recenzjach z przetłumaczonych książek?
Czasami to się zdarza. Z tym, że oczywiście są to dość krótkie noty. Częściej odnotowuje się, gdy jest tekst źle tłumaczony. Na przykład książka Gorbaczowa miała prawo do długich artykułów w prasie specjalistycznej francuskiej, gdzie wyjątkowo nalegano na złe tłumaczenie tej książki.
A jakie są oczekiwania tłumaczy literatury polskiej we Francji w stosunku do tej właśnie literatury?
Książka polska spełniła bardzo ważną rolę w ostatnich 10 latach, ale ona wypełniała różne inne funkcje pozaliterackie i musiała je wypełnić. Myślę, że dzisiaj, jeśli intelektualiści francuscy, cały świat polityczny patrzy w specjalny sposób na Polskę, jeśli ją wyróżnia z całej Europy Wschodniej, to właśnie dzięki tej książce. I tu jest bardzo ważna sprawa, dlatego że dzisiaj się te rzeczy zmieniły. Tadeusz Konwicki pisał w jednym z swoich dzienników, że co to będzie, jak zniosą cenzurę, nie będzie pod co pisać. I myślę, że dzisiaj zupełnie zmieniło się rodzaj zapotrzebowania na polską książkę. Dzisiaj oczekuje się bardzo dobrej polskiej książki. Na razie jej jakoś nie widać. Polscy pisarze przeduszeni faktami uważali za bardzo ważne zanotować te fakty, przekazać informacje, przekazać pewien pogląd, przekazać pewne przeżycia. Dzisiaj muszą się zastanowić, żeby pewne rzeczy przekazać tak, żeby to była prawdziwa literatura. Jeśli tego nie zrobią, to polska książka zejdzie jakoś z rynku francuskiego, zwłaszcza że dzisiaj otwiera się na przykład cały Związek Radziecki. To, co można przeczytać o zapadłej wsi jakiejś z republik radzieckich, no bo to jest ciekawostka, o tym nikt nie wie. Natomiast już nie będą interesowały nawet ważne, ciekawe sprawy z Warszawy. I tutaj my oczekujemy, a niestety bardzo często tłumacząc książki występujemy także jako redaktorzy tych książek. Brak doboru słownictwa, powtarza się to samo słowo, te same zwroty. To jeszcze można jakoś wyczyścić. Natomiast są czasami jakieś absolutne błędy w kompozycji książki, które w jakimś momencie wyskakują. I tutaj to tą książkę osłabia, a czytelnik czyta to, co radzą czytać krytycy literaccy. A krytyk literacki francuski mówi, to ma być najlepsza polska książka. I ta książka upada, zwłaszcza, że w tej chwili cała Europa Wschodnia rzuca się na ten rynek. W tej chwili toczy się bardzo ostra walka. Myślę, że polscy twórcy muszą o tym pamiętać. Tu jest bardzo zasadnicza sprawa, że polska twórczość musi pomyśleć o tym, jakie są wymagania rynku francuskiego, czy nie tylko francuskiego, ale całego Zachodu, bo inaczej zachować swoją specyfikę, ale starać się napisać książki dobrze skomponowane, przemyślane, które są absolutną literaturą. I myślę, że jeśli tego nie spełni, to będzie tragicznie.
La radio du monde.
Les copains d'abord. Czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
D-
David Guetta, francuski piosenkarz i DJ House Music, wydał nową płytę. Nosi ona tytuł One Love i jest już czwartą płytą tego artysty. W jej nagraniu brało udział kilku stałych współpracowników Davida Guetty. Głosy części z nich słychać na płycie. Posłuchajmy utworu otwierającego płytę, śpiewanego przez Kelly Rowland, When Love Takes Over. David Guetta jest bratem Bernarda Guetty, znanego dziennikarza pracującego w redakcji France Inter. Ale to nie dziennikarz nas dzisiaj interesuje, tylko DJ. David, urodzony w 1967 roku, zaczął karierę w 17 roku życia. Początkowo pracował w gejowskich klubach, wówczas bardzo na topie. Wkrótce potem obejmuje kierownictwo artystyczne Folie Pigalle i wtedy zaczyna interesować się nim prasa. A dwa lata później obejmuje tę samą funkcję w świeżo otwartym, dużym i bardzo, jak to się kiedyś mówiło, szpanerskim klubie gejowskim Queen na Champs-Élysées. Od 1996 roku zaczyna organizować wieczory na Ibizie. W 2002 organizuje swój własny wieczór do spółki z żoną Cathy Guetty, a w 2005 po raz pierwszy znajduje się na międzynarodowej liście DJ-ów angielskiego magazynu DJ Mag. Jest najwyżej cenionym z Francuzów. 17 listopada 2005 roku w czasie House Music Awards w Londynie otrzymuje nagrodę dla najlepszego DJ-a roku. W tym samym roku wychodzi jego trzecia płyta Pop Life, która odnosi sukces nie tylko we Francji, ale i poza jej granicami. Czas na muzykę. Oto Getting Over, w którym słyszymy głos Davida Guetty i Chrisa Willisa.
All the
Ta One Love ukazała się pod koniec sierpnia i zaczęła natychmiast bić rekordy sprzedaży. W ciągu pierwszego tygodnia sprzedano 47 201 jej egzemplarzy. Płyta ukazała się w 50 krajach i w wielu z nich również znalazła się na czele list przebojów. Na drugim miejscu w Wielkiej Brytanii i w Niemczech, na trzecim w Austrii i w Hiszpanii, na czwartym we Włoszech, na pierwszym w Emiratach Arabskich, w Szwajcarii, w Belgii, w Kanadzie i na siódmym w Stanach Zjednoczonych. Tu klasyfikacja dotyczy tylko płyt CD. No i po cóż nam więcej słów? Posłuchajmy lepiej tak uhonorowanego DJ-a Davida Getty. Audycja zbliża się do końca. Ja jeszcze mam dla Państwa wiadomość z ostatniej chwili. INLA, paramilitarna organizacja zbrojna działająca w Irlandii Północnej i odpowiedzialna za niektóre szczególnie krwawe zamachy terrorystyczne w konflikcie północnoirlandzkim, zdecydowała się na złożenie broni i zaniechanie przemocy. Poinformowała o tym w niedzielę gałąź polityczna INLA, podczas gdy w Irlandii, przypomnijmy, przebywa z wizytą amerykańska sekretarz stanu pani Hillary Clinton. I druga wiadomość z ostatniej chwili. W Waszyngtonie tysiące manifestantów przemaszerowały pod Biały Dom pod hasłem równych praw we wszystkich stanach dla homoseksualistów, w tym dla homoseksualistów w armii amerykańskiej. I to już wszystko. Żegnamy się serdecznie. Agnieszka Kumor, Andrea Kunowa i panna technik Elodie. Do usłyszenia.